Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, jest gościem Polskiego Radia Łódź. Witam panie przewodniczący w studiu.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Łódź.
Czy Polska jest już w drugim obiegu w Unii Europejskiej?
Znaczy jeszcze formalnie nie ma pierwszy, drugi obieg, natomiast są zaawansowane prace koncepcyjne, ale o tym mówiło się już od paru lat przynajmniej, że potrzeba jest więcej metody wspólnotowej. I że to jądro Unii Europejskiej, tak jak przedstawiono, ja na razie referuję, nie oceniam, bo widzę, że pan redaktor ma minę taką podejrzaną. Że
nie mam podejrzanej, tylko już bym chciał przerwać i coś powiedzieć, ale
to
słucham.
Niech pan przerywa. Bo pan bardziej...
Co z tym jądrem? No właśnie.
To jest euro i Schengen. I państwo, które jest i w euro, i w Schengen, ma szansę być w tym jądrze Unii Europejskiej.
A my jesteśmy w Schengen.
My jesteśmy w Schengen, nie jesteśmy w euro. Aczkolwiek Polska jest w takiej sytuacji, że traktat akcesyjny, który podpisaliśmy, zakłada, Polska będzie wstępować do strefy euro. Natomiast nie ma żadnej deklaracji, kiedy, jak, na jakich warunkach.
To dobrze, są to warunki, panie przewodniczący?
Ja myślę, że dobrze. Zawsze dobrze mieć taką możliwość, bo to daje możliwość. My jesteśmy wciąż, że tak powiem, państwem, które może zacząć procedurę. Natomiast my mamy rzecz następującą. Traktat z Maastricht i praktycznie chyba żadne państwo strefy euro nie spełnia dokładnie wymogów, które są w traktacie Maastricht zapisane jako warunek wstąpienia do euro. Przy czym tam jest warunek wstąpienia, a nie bycia w strefie euro. Więc być może powinniśmy prowadzić debatę z państwami strefy euro na temat dalej ważności tych zapisów w traktacie z Maastricht. Takiej debaty nigdy nie prowadziliśmy, przynajmniej od 10 lat, co uważam, że no może nie jest najzręczniejszą okolicznością, że nie zaczęliśmy rozmawiać. Dwa. Powinniśmy sobie bardzo wyraźnie teraz dokonać pewnej analizy tego, co zdarzyło się w Strasburgu 10 dni temu. Mianowicie tam głosowaliśmy nad trzema aktami typu rezolucja. Rezolucja to nie jest akt prawny, to nie jest rozporządzenie, to nie jest dyrektywa. To jest wyrażenie swego rodzaju opinii. I tam są stwierdzenia następujące. Otóż stwierdzenie pierwsze, że strefa euro powinna być instytucjonalnie i budżetowo wydzielona. Stwierdzenie drugie. Budżet strefy euro powinien się składać z wpłat państw członkowskich i dochodów własnych w strefie euro. Stwierdzenie trzecie. Strefa euro ma własne narzędzie pod tytułem Europejski Fundusz Walutowy, który będzie tworzył środki rezerwowe na pomoc w przypadku kryzysu.
Czyli stwierdzenie czwarte ode mnie, tak zwana superunia, tak?
Stwierdzenie czwarte byłoby takie, że w Parlamencie Europejskim w sprawach strefy euro ważne są głosy tylko posłów pochodzących ze strefy euro, a na przykład mój głos ma charakter taki, a możesz sobie zagłosować, my sprawdzimy jak, ale się nie liczy do wyniku. Czyli
powinniśmy robić wszystko, żeby być w strefie euro, tak?
Znaczy, żeby być... Nie powinniśmy robić wszystkiego, żeby być w strefie euro. Powinniśmy zacząć poważną debatę, na jakich warunkach, w którym momencie moglibyśmy przystąpić do strefy euro. Ja nie jestem zwolennikiem wstąpienia do strefy euro na zasadzie zamknięcia oczu, wskoczenia do basenu,
jak
nie wiemy, jaka jest
chce,
głębokość.
Tak?
Nie. To musi być decyzja dojrzała. Jest 9 państw w tej chwili poza strefą euro. 19 w euro, Szwecja i Dania
zostanie poza strefą euro. I te
9
będzie się coraz mniej liczyć w Unii Europejskiej?
I te 9, może no, czy 8, bo Wielka Brytania już
jest poza w ogóle Unią.
Tak, niestety może się mniej liczyć. Jest kwestia, gdyby się zdarzył, co nie daj Boże, kryzys gospodarczy czy finansowy. Kto nam pomoże, jeżeli nie będziemy w strefie euro? Natomiast nie, jeszcze raz podkreślam, nie za wszelką cenę, nie natychmiast, ale bardzo poważną debatę na ten temat trzeba przeprowadzić.
No właśnie, czy jest jakaś alternatywa dla Polski, jeżeli nie będziemy w tym jądrze Unii Europejskiej?
Alternatywa jest bycie w tym drugim obiegu. To trzeba teraz zobaczyć, a co...
W tym słabszym drugim obiegu, tak?
Tak, tylko ten kraj, że tak powiem, mniej członkowski. Panie redaktorze, porozmawiajmy, co jest najważniejsze o pieniądzach, bo wartości i tak będą nas egzekwować wartości typu państwo prawa, prawa mniejszości, prawa podstawowe.
Ale dżentelmeni o pieniądzach podobno nie rozmawiają.
Zwłaszcza kiedy je mają. Natomiast nie chodzi o pana pieniądze, czy o moje pieniądze prywatne. To chodzi o pieniądze dla państwa polskiego, dla mieszkańców również Łodzi i województwa
to, co
łódzkiego,
będzie,
skoro
jak będziemy
w tej,
ci mniej ważni z tymi pieniędzmi.
A, to jak będziemy mniej ważni z tymi pieniędzmi, to zaczyna się określanie priorytetów polityki. I tak, mamy politykę według budżetu. Największa pozycja to jest polityka rolna. I tu zostaną pieniądze. Dlaczego? Bo korzystają i Francuzi, i Niemcy, Holendrzy, Polska. No każdy z państwa korzysta. jeżeli byśmy zmniejszyli środki na dotacje rolne, to znaczy, że zdrożeją żywność. Jeżeli zdrożeje żywność, kto sobie na to pozwoli w tym czasie? Druga pozycja, i dotykamy tego, co nas interesuje, tego naszego clue, to jest polityka spójności, bo to jest również prawie 40% budżetu europejskiego. Kto korzysta z polityki spójności? Ano przede wszystkim państwa nowe. To 13 państw, które wstępowało sukcesywnie po 1 maja 2004 roku.
Które mają dochodzić i wyrównywać swoje szanse, podobnie mają jak pozostałe kraje Unii Europejskiej.
Tak, tylko oni są, my jesteśmy i te państwa netto beneficjentami, a nie płatnikami. Płatnikami netto są przede wszystkim państwa strefy euro. Jeżeli oni w swoim budżecie uznają, to nie jest nasz priorytet w tej chwili, redukujemy radykalnie kwoty, no to radykalnie mniej pieniędzy nam przypadnie. Jeżeli mniej pieniędzy, to ta szansa na dogonienie, na to, żebyśmy byli spójni pod względem również dochodów, płacy, emerytur, nam się oddali. I tu jest to niebezpieczeństwo, na które powinniśmy bardzo uważać, dlatego że my wciąż ledwie nadążamy za państwami wyżej rozwiniętymi. Chciałbym, żebyśmy się dobrze rozumieli. Jeżeli ktoś jest dwukrotnie bogatszy od nas i ma tylko 2% wzrostu, my jesteśmy dwukrotnie biedniejsi, a mamy aż 3% wzrostu.
To nie mamy się czym chwalić.
To wciąż ta różnica po prostu rośnie. I wykorzystujmy te środki, które mamy z Unii. To jest kolejny apel bardzo ważny. Bo jeżeli się okazuje, że mamy 40% budżetu tej perspektywy 2014-2020 już za sobą, bo rozmawiamy praktycznie w marcu 2017 roku, a zaledwie 7%, może 8 pieniędzy wykorzystanych, to ktoś potem powie, a może wy nie potrzebujecie? Czy chcemy powiedzieć, że nie potrzebujemy pieniędzy na przykład na S14 obwodnicę Łodzi? Otóż potrzebujemy. Dlaczego jest dyskusja? Bo podobno nie starcza pieniędzy, ale pieniędzy z Brukseli nie bierzemy. No to ktoś może powiedzieć, w eurostrefie to oni widocznie nie potrzebują albo nie potrafią. A jak nie potrafią, to nie ryzykujmy, że to będzie strata dla Unii Europejskiej. Tu jest bardzo duży taki alarm i taki moment. Uważajmy w Polsce. Weźmy te pieniądze. Bez tego plan Morawieckiego się nie powiedzie.
A na koniec zapytam, ten czarny scenariusz dla nas, odpukać oczywiście, żeby on się nie sprawdził, jak może wyglądać?
Czarny scenariusz może wyglądać następująco. Ze względu na Brexit i zmniejszenie środków, ze względu na opóźnienie w realizacji, na przykład budżet o jakąś sumę miliardów się redukuje już w tej perspektywie finansowej. Tej, którą mamy do 31 grudnia 2020 roku, z możliwością rozliczenia i dokończenia do 2023 roku.
Czy to jądro kiedyś może nam powiedzieć, no róbcie co chcecie, my tutaj skupiliśmy się, my tutaj współpracujemy, a te pozostałe kraje?
Oby nie, ale nie ma takiego zakazu ani traktatowego, że nie mogą tego powiedzieć.
Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, był gościem Radia Łódź. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, jeszcze raz dziękuję za możliwość rozmowy.
Ja również.
Pozdrawiam.